Dodatnie plusujemne w studio w kolejności alfabetycznej Artur Tymochowski, wydawnictwo Słowa i Myśl.
Dobry wieczór.
I Jan Złotorowicz, Super Express.
Dobry wieczór.
Przed chwilą sobie przypomnieliśmy taki stary kawał z czasów PRL-u. Wtedy chodziło o inne miasta, ale parafrazując, dzisiaj można by go powiedzieć, uwaga, uwaga, nadjeżdża pociąg z Szydłowca, prosimy odsunąć się od stanowisk.
Z Radomia
nawet. Z Radomia, z Szydłowca, no w końcu przyznam szczerze, że sam nie wiem. Panowie, śledzicie te spekulacje, kto ma być ministrem od czego, bo ja już się troszkę pogubiłem w końcu.
No właśnie, stwierdziliśmy przed programem rozmawiając, że już trochę nas męczą te spekulacje, bo to takie przelewanie z pustego w próżne trochę, prawda? No zobaczymy rzeczywiście jutro, co ostatecznie będzie.
Ale w końcu będzie Sikorski marszałkiem czy ministrem, będzie Schetyna ministrem,
może po kolei, bo tak, bo generalnie jak ja tak słuchałem, bo codziennie coś nowego, codziennie ktoś inny okazuje się być doskonałym kandydatem na zupełnie inne stanowisko. Niektórzy to zdążyli już chyba być wymienieni na 3 czy 4 ministerstwa. Generalnie zaczyna to trochę wyglądać tak, że rząd zostanie uformowany jak na imprezie u szalonego kapelusznika, że po prostu po wyjściu Tuska wszyscy wstaną i się przesiądą o parę krzeseł obok. No mnie to co najbardziej...
To jest o tych głosach, że dotychczasowy minister cyfryzacji
zostanie jakimś tam ministrem do spraw
obrony narodowej
i tak dalej.
Maliniak do Zawoźniaka, Woźniak do Śmaksu.
Maliniak w Maliny.
Tak, wiadomo, że rząd ma być...
To mówimy o sławnym skeczu Pietrzaka.
Tak, wiadomo, że rząd ma być tymczasowy, więc po co na tymczasowy rząd się aż tak wysilać? Tym bardziej, że no, trochę wygląda na to, że nie licząc tam paru przedstawicieli obecnej bądź byłej elity platformerskiej władzy, to nie ma za bardzo chętnych do zasiadania w tym rządzie.
To nie powinien być rząd tymczasowy. No to gdybyśmy rzeczywiście serio do tego podchodzili, to ma być normalny rząd, który miałby rządzić jeszcze rok, ale rzeczywiście on chyba będzie tymczasowy. Wszystko na to wskazuje. Choćby sposób formowania go. No i to powalające dzisiaj stwierdzenie Ewy Kopacz, mianowicie jaki jest cel stworzenia tego rządu. Żeby zachowanie jedności w Platformie Obywatelskiej.
To było bardzo zabawne. Ale
szczerość jest no, czasem dobrą cechą, bo rzeczywiście chyba o to chodziło. Myślę, że jeżeli Schetyna wejdzie do rządu, bo ja nie jestem pewien, czy on rzeczywiście zostanie...
Ja myślę, że go tak specjalnie, żeby go jeszcze bardziej przeczołgać, to go tak robią ministrem wszystkie, a potem jutro się okaże, że jeszcze...
Że jednak Sikorski,
ale się wtedy wkurzy na przykład i zrobi nowe wybory w Platformie, więc może być śmiesznie.
Ale wiecie pan, dla mnie to stwierdzenie Komorowskiego wczoraj, że on właściwie widziałby ciągłość w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, no to było tak wyraźne poparcie dla Sikorskiego, że trudno sobie wyobrazić wyraźniejsze, no bo Schetyna, no ja rozumiem, że można o nim powiedzieć, że jakieś tam doświadczenie ma, ponieważ szefuje Komisji Spraw Zagranicznych w Sejmie, no ale to nie jest to nie jest jednak to.
Że jak to jest doświadczenie, to no właśnie, jeżeli Stefan Niesiołowski ma zostać ministrem obrony, to ja pierwszy raz w życiu rozważam ogłoszenie niepodległości Kujawsko-Pomorskiego.
Dokładnie.
Wzorem szkockim.
Więc nie bardzo sobie wyobrażam, jak Ewa Kopacz mogłaby tak wyraźne wskazanie Bronisława Komorowskiego zlekceważyć.
Zobaczymy jeszcze, no, jesteśmy w trudnej sytuacji, bo mamy czwartek wieczorem, jutro rano ma się wszystko wyjaśnić, więc w sumie, ja też nie będę się z tym starał słuchaczom rzucać jakichś nazwisk i tego, co mi się wydaje, albo co słyszałem, albo myślę, że wiem, no bo nie chcę się wygłupić, więc może mniej o personaliach. Mi się wydaje, że jakby najbardziej szczera Ewa Kopacz, bo to chyba Ewa Kopacz, jeśli dobrze pamiętam, już nie pamiętam, kto w tym tygodniu puścił takie hasło, że będzie to rząd zbudowany na dwóch filarach, socjalnym i obronnym. Ja myślę, że trzeba potraktować te twierdzenia serio. Rzeczywiście to będą filary tego rządu. Znaczy socjalny w tym sensie, że ewidentnie widać, że powstanie on między innymi po to, żeby ważnym członkom platformerskiej elity zapewnić dobrobyt na ministerialnych stanowiskach, a obronny w tym sensie, że to jest rząd, który powstanie po to, żeby obronić Platformę Obywatelską przed klęską wyborczą w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Czy te dwa cele da się pogodzić, no to się okaże. Natomiast obawiam się, że Platforma będzie niestety zdolna do pogodzenia tych dwóch celów.
A ja się właśnie zastanawiam, na ile szczerość Ewy Kopacz w tym stwierdzeniu, że zachowanie jedności Platformy Obywatelskiej jest priorytetem sposobem na skonstruowanie tego rządu, że podporządkowane temu będzie konstruowanie rządu. Na ile to była wpadka, lapsus, a na ile no, świadomy sygnał do partyjnego zaplecza, bo jeśli świadomy sygnał, to znaczyć musiało, powtórzę to, o co pytałem jednego z gości, że no, jakby czy zanika taka świadomość, czy po prostu staje się to mniej ważne, że ludzie patrzą. To znaczy, że ważniejsze jest to, co w tej chwili o tym rządzie myśli bliższe i dalsze zaplecze, przez dalsze rozumiem te establishmenty rozmaite, które Platformę popierają, że to jest ich partia, niż to, co myślą sobie no, tacy ludzie, którzy Cezary Grabarczyk to jest facet, który rozłożył każdą zmianę rozkładu jazdy na PKP, zmienił w katastrofę, dla których Sławomir Nowak gdzieś tam się kręcący też pewnie musi być w tym rządzie. To jest pan TikTok, dla których Grzegorz Schetyna to jest jakiś tam gość wylany w związku z aferą hazardową, której wprawdzie nie było, ale smród po niej do dziś jakiś pozostał. Czyli jakby, no, jak myślicie panowie, czy jednak Ewa Kopacz nie przyjęła takiej pewnej kapitulacji, że jakieś straty w oczach opinii publicznej muszą być i trzeba się z nimi zgodzić, bo partia musi trwać.
Ja myślę, że Platforma dzieli sobie front na 3 odcinki i na każdy z tych odcinków wysyła innego dowódcę. Jeżeli rzeczywiście miałoby się okazać, że Sikorski zostaje marszałkiem Sejmu, no to oznacza, że to jest generał wysłany na centralny ośrodek, na to zgrupowanie armii, które ma się po prostu bić w okopach z Prawem i Sprawiedliwością na bieżąco. W takim układzie Ewa Kopacz dostaje nieco oddechu i więcej jakby pola do manewru i wtedy ona może swoimi zagonami zadbać o to, żeby na tyłach był spokój i żeby w Platformie Obywatelskiej nie było żadnych specjalnych tarć i walki. Tym samym ten rząd powstaje tak naprawdę głównie po to, żeby uspokoić Platformę. No i zostaje rzeczywiście, kto się zajmie wyborcami. No tutaj ta odpowiedź na to jest oczywista. No na ten front pójdzie generał Komorowski, którego przecież czeka zaraz, nie będzie to szczególnie ciężka walka o reelekcję, no ale te wybory prezydenckie na pewno będą dobrą okazją, żeby Platforma znowu parę punktów procentowych nabiła.
Ja myślę, że to jest jednak sygnał chaosu. To znaczy, no ona zapewne wygadała się po prostu, bo rzeczywiście po to tworzyła ten rząd i tutaj te układanki przez te ostatnie kilka dni głównie to miały za cel. To znaczy właśnie zaspokojenie żądań różnych frakcji, zabezpieczenie się przed różnymi zagrożeniami wewnętrznymi w Platformie. No i powiedziała po prostu, nie myśląc o tym, jakie...
To za dużo.
Dokładnie.
Jak z tym podręcznikiem do seksedukacji, jak pan dokładnie tego nie czyta, przecież to są dzieci. To muszę
szczera kobieta.
Jeszcze pytanie za 100 punktów brzmi, na ile ta słynna walka i niechęć między Schetyną a całą resztą Platformy jest tak zdecydowana, jak starają się nam to przedstawiać.
Bo ja często... No jest, no właśnie go wykosili przecież w jego mateczniku na Dolnym Śląsku.
Tak, tylko że prawda jest taka, że w polityce wewnętrznej...
Że tak powiem, sygnałem tego, czy rzeczywiście takim celem głównym dla Ewy Kopacz było zaspokojenie tych żądań różnych frakcji, będzie obecność albo nieobecność Schetyny w rządzie. Zobaczymy. Czy rzeczywiście on tam znajdzie miejsce? Niekoniecznie. Zresztą ja myślę, że może być na miejscu ministra spraw zagranicznych. Zobaczymy. Może
nie, MSW. Świetnie się nadaje. Stefan Niesiołowski się nadaje na Komisję Obrony Narodowej, to każdy się nadaje do wszystkiego.
To jest też tak, że oczywiście jest, no jakby nie ulega wątpliwości, że jakaś tam walka wewnątrz tej Platformy trwa, ale umówmy się, to nie są jakieś szczególnie wrogie sobie i obce środowiska, jakieś frakcje ideowe, które by się ścierały o jakieś naprawdę fundamentalne dla polityki rzeczy. To mówimy tak naprawdę o dwóch kanapach ustawionych w tym samym salonie, na tej samej imprezie, w tym samym jakby gronie towarzyskim. I na pewno tym ludziom jest bliżej do siebie, niż gdyby mieli oddać zabawę i DJ-kę wrogowi z drugiego piętra. Więc myślę, że w ostateczności będą zdolni się dogadać i uspokoić. Ja się nie zdziwię, jeśli zobaczę rzeczywiście jutro na tej imprezie na Politechnice Schetynę w dowolnej roli.
To możliwe, bo ja oczywiście nie myślę, że oni się mogą pokłócić o jakieś kwestie programowe, nie? No taki naiwny to nie jestem. Myślę, że jeżeli to jakieś interesy, jakieś wpływy właśnie, ale też ta świadomość tego wspólnego interesu jednak może ich połączyć ponad tymi różnymi rozgrywkami, bo mają świadomość, ile mogą stracić.
No, Platforma musi tak naprawdę, czyli jakby w ich interesie jest, nie chcę tu za bardzo występować w roli podpowiadacza, ale w interesie Platformy tak naprawdę jest pokazać jedność, zwarte szeregi w walce z wspólnym wrogiem. No.
Jest jedna rzecz, która chyba bardzo się nie sprawdziła w tych pierwszych spekulacjach, co będzie po Tusku, bo jakoś tak wszyscy, stawiając na siłę instytucjonalną prezydentury, mówili, że prezydent Komorowski tu jednak odegra jakąś rolę, że teraz on w naturalny sposób przejmie Platformę. Więc ja miałem wrażenie, że działania tutaj pana prezydenta są jakieś takie ospałe, miękkie i... No, zastanawiam się, bo jeżeli rzeczywiście przypisuje mu się jakieś ambicje, no to kiedy ma je realizować, jak nie teraz? Może on po prostu taki jest, że zawsze będzie gdzieś tam pół metra z tyłu za wszystkimi innymi.
No, ale on dosyć skutecznie zrealizował te swoje zamiary. Przecież powstrzymał, pamiętacie panowie, te pierwsze dni, kiedy właściwie jego się nie wymieniało tuż po nominacji Tuska na
przewodnictwo. No, powstrzymał. No, Tusk powiedział, Ewa Kopacz że... wymyślił Tusk, no właśnie, i jest Ewa Kopacz. No tak, on się potem szybko zgodził.
Ale potem było słynne hop-siup prezydenta, prawda, że zaraz, nie takie hop-siup. No I wstrzymał ten, wstrzymał ten proces, zaczęli się do niego wszyscy tam zwracać, pielgrzymować i jego pytać o zgodę. No i ten wczorajszy wywiad, gdzie też właśnie postawił weto w dosyć taki jasny sposób wobec Rostowskiego, no to też było przecież, no już trudno, o coś, właściwie to ostatni raz coś takiego się zdarzyło za Wałęsy. Prawda? Takie wyraźne wpływy prezydenckie na formowanie rządu. Potem tego już nie było, więc to jednak myślę, że on pokazał tutaj swoją siłę.
Przecież Kwaśniewski przeforsował de facto, czy przeforsował, już wtedy nie musiałby bardzo ostro walczyć, ale to Belka był przecież człowiekiem Kwaśniewskiego, więc to nie jest znowu taka wcale też
ale
nowa nowość.
Nie, to była zakulisowa rozgrywka.
Natomiast ja myślę, że prezydent Komorowski jest w dosyć wygodnej sytuacji. Nie chodzi nawet tylko o to, że on ma w zasadzie już w kieszeni kolejne 5 lat urzędowania w pałacu, bo ja sobie nie wyobrażam jakby, znaczy ciężko jest sobie wyobrazić inny scenariusz, nie są jakby całkiem nierealne, ale no mało, że tak powiem, realne. Natomiast on też jest w wygodnej sytuacji, padło pytanie o ambicje. Myślę, że ten polityk sam jest chyba zdziwiony tym, jak daleko zdążył już zajść w Polsce.
Jak wysoko go wyniosło.
Jak wysoko go wyniosło. I bycie prezydentem 2 razy jest, myślę, wystarczającym spełnieniem jego politycznych ambicji. Niby po co miałby się on angażować teraz w walkę w Platformie? Ja myślę, że te głosy, które padają gdzieś tam jakieś, po łapach za Rostowskiego, czy to, że to nie będzie takie hop-siup, to jest bardziej takie spłacanie długów wobec tej części Platformy, która jest wobec niego najwierniejsza i na której on może najsilniej polegać, bo wie, że ci ludzie będą mu jeszcze potrzebni. Już naprawdę niedługo. To już jest tylko kwestia, kampania ruszy w przyszłym roku. Ciężkie to specjalnie nie będzie, a potem jest 5 lat spokoju. I po co to sobie psuć?
Istnieją jeszcze jakieś resorty prezydenckie, tak się kiedyś mówiło, czy już są tylko wszystkie resorty partyjne?
No jak widać, właśnie resort spraw zagranicznych jest wyraźnie prezydencki, prawda? To
pokazał. Znaczy będzie widać, bo właściwie my cały czas, no nie wiemy.
Zobaczymy, no właśnie, zobaczymy.
No, mówię, zobaczymy jeżeli,
no nie będziemy tu siedzieć do jutra.
Jeżeli ministrem spraw zagranicznych rzeczywiście zostanie Grzegorz Schetyna, no to prawda jest taka, że to jednak Komorowski będzie wtedy tą centralną postacią polskiej polityki zagranicznej, a nie on.
A jeżeli, tak zastanawiam się, na którego byście panowie wskazywali, na które ze stanowisk byście panowie zwracali największą uwagę jako na to najważniejsze w rządzie? Bo cały czas mówimy o ministrze spraw zagranicznych. W sensie tego rozdania, tak. Co będzie najbardziej, na co jutro czekamy? Jakby.
No finanse i obrona, myślę. To są dwa najważniejsze w tej chwili. Strony. No, obrona z oczywistych względów, sytuacja na Ukrainie. No i finanse jako ten jednak filar rządu, przynajmniej do wyborów. Wiadomo, że teraz będzie ten okres, kiedy te wszystkie zapowiedzi z tych taśm prawdy, czyli działania na styku NBP-rząd, trzeba będzie jakoś wprowadzać w życie, prawda? I zasypywać te różne dziury budżetowe, które się będą pojawiały. Także tutaj minister finansów może mieć bardzo ważną rolę w tych kampaniach, które nas czekają.
Ja myślę, że w tych takich kluczowych, ważnych, dużych, tych resortach, które przyzwyczailiśmy się, uważać za te takie najfajniejsze, najciekawsze, najbardziej sexy, to się nawet jeżeli się coś zmieni personalnie, to politycznie zmieni się niewiele. Znaczy mnie najbardziej zaintrygowała za wcześnie, za szybko to padło, więc ja nawet już nie powtórzę, jak nazywa się ta pani z Radomia, która ma ponoć według plotek...
Przyjaciółka od zdrowia.
To była wicewojewoda radomska. Mhm. Przepraszam, że nie powtórzę imienia i nazwiska, bo to pojawiło się nagle, nic tego nizowego, natomiast ta nominacja...
Ale że ma zostać ministrem zdrowia, tak?
Nie, ministrem infrastruktury i rozwoju regionalnego na miejsce Bieńkowskiej. I ta nominacja mnie zaintrygowała. Ja oczywiście daleki jestem od tego, żeby wierzyć, że tam cokolwiek się ruszy lepiej i ten, ale jakby... Spodobało mi się to, że pani do tej pory była w zarządzie PKP i w tam jakichś radach kolejowych i podobno jest ekspertką kolejową. I mnie by akurat osobiście jako obywatela, zwłaszcza który często podróżuje pociągiem, ucieszyłoby, gdyby się okazało, że rząd bierze fachowca od kolei i chce się zająć transportem publicznym. Ja bym bardzo tego chciał. Oczywiście marne są szanse na to, żeby Platforma rzeczywiście i ta władza tak zadziałała, ale bo to byłoby na pewno mi i licznym obywatelom bardzo miło, zwłaszcza, że ma to pendolino ruszyć. W październiku, znaczy w grudniu, na co bardzo czekam, ale...
W październiku, znaczy w grudniu.
W grudniu.
Dobrze, to jest to jedna z nielicznych rzeczy, która ma ruszyć po wyborach samorządowych, a to do wyborów to jeszcze nie pójdziemy. Ja tylko powiem, że też myślałem o tym ministrze finansów, bo to jest jakieś takie stanowisko, na które naprawdę najtrudniej znaleźć chętnego. I to z każdym kolejnym rządem coraz gorzej, bo... Leszek Balcerowicz był czwartym, któremu zaproponowano,
Przecież Marek Belka powiedział, jeśli dobrze pamiętam, są tacy ludzie, są takie nazwiska i myślę, że dlatego nie ma się co spodziewać już zmiany na stanowisku ministra finansów.
Nazwiskiem był Szczurek.
Dokładnie, to już została ta zmiana przeprowadzona.
Ale zdaje się, że on już jakby swój cel zrealizował, już ma to w CV i wcale nie musi mieć... Słuchajcie panowie, jakiś mecz chyba się odbywa, bo słyszałem jakiś ryk za ścianą, co prawdopodobnie oznacza, że wygrywamy.
Że siatkówka. No
albo ciężko. Że Siatkówka, tak?
Polska-Rosja, tak?
Tak, no ważny mecz, ważny.
2-0.
O, no, dla nas?
Się dowiaduje, tak. No dla nas, dla tego był ryk. Jakby.
A to znaczy, że już weszliśmy do...
Tak?
Tak, tak. No to... Trzeba było wygrać 2 sety.
To ja państwa w takie... A, bo w siatkówce to... Tak, to jest jak co rękami się gra. Tak. Dobra, to jak
przez
państwa
siatkę,
informuję,
jak sama nazwa wskazuje,
miło mi, tak, że państwo słuchają nas zamiast oglądać mecz, ale jeżeli państwa mecz interesuje, to informuję, że jesteśmy w półfinale, cokolwiek to znaczy.